Mówi Paryż, Radio France International, wtorek, 4 lipca, minęła godzina 18. Z paryskiego studia nad Sekwaną witają Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego Grażyna Chmurska i technik Antoine. Zapraszamy na pierwsze wydanie naszej audycji wieczornej. Na wstępie wydarzenia dnia w skrócie. Badanie czarnej skrzynki wagonu metra w Walencji dowiodło, że pociąg jechał z nadmierną prędkością. Oficjalną wersję przyczyn katastrofy kontestują związki zawodowe. Izraelski żołnierz porwany przez palestyńskie komando pozostaje przy życiu. Izrael kontynuuje operację w Gazie. Nowy premier na Litwie, nowy rząd na Słowacji. Dziś wieczorem mecz Niemcy-Włochy. Jutro cała Francja czeka na mecz swojej drużyny z Portugalią. Za niespełna godzinę rozpocznie się w Walencji, w Hiszpanii, pogrzeb ofiar katastrofy, która wydarzyła się tam wczoraj w metrze. Przypomnijmy, że pochłonęła ona 41 ofiar śmiertelnych, 39 osób zostało rannych. W ceremonii pogrzebowej weźmie udział król Juan Carlos. Na znak żałoby odwołano wszelkie radości związane i manifestacje związane z teologicznym kongresem na rzecz rodziny, który rozpoczyna się dziś w Walencji. W samo południe całe miasto udekorowane flagami watykańskimi. Za 4 dni odwiedzi je papież. Zamarło w 3-minutowej ciszy. Jak wynika z pierwszych elementów śledztwa, wagon metra miał jechać z prędkością 80 km na godzinę na odcinku, gdzie powinien był zwolnić do 40 km. Z oficjalną wersją nie zgadzają się związki zawodowe. Piotr Moszyński.
Związki zawodowe Walencji, zrzeszone w Krajowej Konfederacji Komisji Robotniczych, oskarżyły władze o zbytnie pospieszenie się z podaniem przyczyn poniedziałkowej katastrofy w tamtejszym metrze. Zdaniem związkowców z Walencji ta linia metra od dawna pozostawała w złym stanie technicznym i nie była konserwowana. Według informacji władz Walencji do poniedziałkowej katastrofy miało dojść z powodu nadmiernej prędkości pociągu, kiedy brał zakręt w tunelu w pobliżu stacji. Dodatkową przyczyną miało być uszkodzenie kół jednego z wagonów. Według władz miasta w metrze doszło do nietypowego wypadnięcia wagonu z szyn. Jedna z użytkowniczek metra w Walencji, cytowana przez media hiszpańskie, powiedziała, że nie miała zaufania do tej linii, gdyż, jak to określiła, szyny były jakby niepewne, źle umocowane. Przypomnijmy, że we wrześniu zeszłego roku 35 osób zostało rannych po zderzeniu 3 pociągów metra na tej samej trasie. Dokładne przyczyny poniedziałkowej katastrofy nie będą znane, dopóki nie zakończy się policyjne śledztwo w tej sprawie. Władze Walencji oraz policja podkreślają jednak, że z całą pewnością był to nieszczęśliwy wypadek, a nie zamach terrorystyczny.
Na 41 zabitych w katastrofie 18 osób pochodziło z wielotysięcznego przedmieścia Walencji Terent. Mer tego miasteczka udał się we wtorek rano do kostnicy miejskiej, która to wizyta, jak pisze AFP, bardzo nim poruszyła. Jak na razie żadna lista oficjalna nazwisk ofiar nie została opublikowana, ale jak powiedział AFP, mer Terent, Josep Bresso, wśród zabitych przeważają ludzie młodzi. Mer Terent ogłosił 3-dniową żałobę w parku miejskim. Otwarta została kaplica żałobna, którą w ciągu dnia odwiedziło wiele osób i osobistości, w tym wicepremier i rzeczniczka socjalistycznego rządu Maria Teresa Fernandez de la Vega. Jak pisze AFP, metro, które wykoleiło się w Walencji, nie zostało wyprodukowane przez francuską firmę Alstom ani przez jej hiszpańską filię Macoza. Ze źródeł przemysłowych AFP się dowiedziała, że wagon pochodził z hiszpańskiej fabryki kolei CAF. Jak na razie fabryka ta nie ogłosiła oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Mówi Paryż RFI. Izraelski żołnierz porwany przez palestyńskie komando 25 czerwca żyje pomimo upływu ultimatum wyznaczonego przez jego porywaczy. Wiadomość jest pewna. W momencie, kiedy do Państwa mówię, pozostaje on przy życiu, powiedział rzecznik izraelskiego rządu Avi Pazner w wypowiedzi dla francuskiej telewizji informacyjnej LCI. W podobnych słowach wypowiedział się w ciągu dnia izraelski premier, który dodał, nie będziemy negocjować z terrorystami. Premier Ehud Olmert powiedział, polecił kontynuowanie operacji przeciwko, cytuję, tym, którzy chronią tych terrorystów i którzy wydają im rozkazy. We wtorek rano premier odbył utrzymaną w tajemnicy wizytę w mieście Sderot, na południu Izraela, który jest częstym celem palestyńskiego strzału rakietowego. Palestyński premier wywodzący się z Hamasu, Ismail Haniyeh, i jego ministrowie przeszli tymczasem do niemal podziemnej działalności, jak pisze korespondentka AFP w Gazie, Beatrice Lekumberi. Linie telefoniczne nie działają, domy prywatne służą jako miejsca spotkań palestyńskiego gabinetu. Sam Haniyeh opuścił swój dom i ukrywa się u przyjaciół. O pomoc wspólnoty międzynarodowej w tym nowym kryzysie izraelsko-palestyńskim zaapelował brytyjski premier Tony Blair w wystąpieniu przed Komisją Brytyjskiego Parlamentu, gdzie omawiana była kwestia bliskowschodnia. Tu Paryż RFI. Trwa balet zmian rządowych u polskich sąsiadów. Na Litwie wyznaczony został nowy premier, który ma 2 tygodnie na uformowanie nowego rządu. Mówi nasza korespondentka w Wilnie Edyta Maksymowicz.
Litwa po długich perturbacjach politycznych ma nowego premiera. Litewski Sejm zaaprobował na stanowisko szefa rządu kandydaturę Gediminasa Kirkilasa, 55-letniego socjaldemokraty, wiceprzewodniczącego Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. W poprzednim rządzie Kirkilas pełnił obowiązki ministra ochrony kraju. Zatwierdzenie socjaldemokraty na stanowisko szefa rządu stało się możliwe dopiero przy poparciu opozycji, gdyż w 141-osobowym Sejmie Centrum Lewica nie ma większości. Jeśli teraz Sejm Litwy w ciągu 15 dni zatwierdzi rządowy program Kirkilasa, będzie to pierwszy w historii Litwy rząd mniejszościowy. Litewscy socjaldemokraci i konserwatyści podpisali porozumienie, w którym prawica zobowiązała się poprzeć Kirkilasa w zamian za obietnicę, że do struktur rządowych nie wejdą członkowie skompromitowanej, oskarżanej o malwersacje finansowe Partii Pracy Wiktora Sauszpaskicha i partii zdymisjonowanego prezydenta Rolandasa Paksasa. Konserwatyści żądają przejrzystości pracy rządu i rzetelnego podziału środków unijnych. Gediminas Kirkilas ma niezbyt chlubną przeszłość w radzieckiej Litwie. Był kadrowym partyjnym działaczem w latach 90. w okresie przełomu. Opowiedział się jednak po stronie reformatorów, którzy odmówili posłuszeństwa Moskwie. Dziś uchodzi za doświadczonego polityka i bardzo wytrawnego negocjatora. Jest jednym z nielicznych polityków litewskich ekip rządzących, który nie jest uwikłany w żadne skandale polityczne i afery korupcyjne. Z Wilna dla sekcji Polskiej Radia RFI Edyta Maksymowicz.
Znany również jako maratończyk, dotychczasowy premier Słowacji Mikulasz Dzurinda ukończył dzisiaj swój najdłuższy bieg. Po niemal 8 latach u steru rządu przeszedł rano do opozycji. Jego miejsce zajmie wieczorem Robert Fico, szef partii Smer, który jeszcze 2 tygodnie temu uchodził za socjaldemokratę. Mówi o tym Marek Pędziwol.
Ale sama tylko identyfikacja z państwem socjalnym nie wystarczy, żeby być socjaldemokratą, powiedział mi bratysławski politolog Juraj Marusiak. Ważne są także równość, wolność i prawa człowieka. To zaś są wartości nie do pogodzenia z tym, co reprezentują nacjonaliści, których Fico wziął do koalicji i przyznał im 3 ministerstwa, w tym resort oświaty. Dla ustępującego wicepremiera z partii koalicji węgierskiej Pala Czakiego to po prostu prowokacja. Podobnie zresztą jak i nominacja na ministra sprawiedliwości kontrowersyjnego prezesa Sądu Najwyższego Sztefana Harabina, którego do rządu delegował drugi koalicjant, partia ekspremiera Władimira Meciara. I tak z powszechnym ciepłym przyjęciem spotkał się jedynie nowy minister spraw zagranicznych Jan Kubisz. Zdaniem dotychczasowego szefa słowackiej dyplomacji Eduarda Kukana to po prostu najlepszy możliwy wybór. Dla sekcji polskiej RFI mówił Marek Pędziwol.
Mówi Paryż RFI. Węgry kontynuują reformy, ale spodziewany wzrost gospodarczy w przyszłym roku będzie minimalnie niższy. Piotr Kamiński.
Węgry zrewidowały nieco w dół prognozy wzrostu gospodarczego w roku przyszłym, potwierdzając przewidywania, wedle których zahamuje go konieczna podwyżka podatków na pokrycie deficytu państwowego. Premier Dziurciany przewiduje 2% wzrostu wobec 2,5%, jakie rząd zapowiadał jeszcze parę tygodni temu. Obiecuje jednak 3% w roku 2008. Poprawka ta potwierdza obawy obserwatorów, wedle których ostra podwyżka podatków i taks, mająca pokryć bezdenny deficyt, storpeduje wzrost gospodarczy w ciągu najbliższych lat. Wybrany ponownie w kwietniu, socjalistyczny premier zapewnia jednak, że w roku 2008 gospodarka węgierska odzyska wigor i wypełni kryteria z Maastricht, sprowadzając deficyt z 8% dzisiaj do 3%. Kraj ma wejść do strefy euro w roku 2010. Węgry mają najwyższy deficyt publiczny w Unii Europejskiej. W czerwcu Dziurciany przedstawił program surowych oszczędności. Zdaniem ekspertów przez długie lata Węgrzy szastali pieniędzmi bez kompleksów. Teraz zaś ekonomiści obawiają się, że nagłe zaciśnięcie pasa i wzrost podatków zatamują przepływ inwestycji do kraju, który jest jednym z głównych ich odbiorców w Europie Środkowej. Inflacja wynosi około 3%, co zżera zyski i zniechęca inwestorów. W roku przyszłym zaś inflacja może podskoczyć aż do 6%. Węgierski Bank Centralny podniósł w przewidywaniu tego wzrostu swoją stopę oprocentowania. Międzynarodowy Fundusz Walutowy domaga się od Budapesztu dalszych reform, m.in. podniesienia wieku emerytalnego i zarzucenia projektów przedwczesnej emerytury dla obywateli.
Mówi Paryż RFI. Przechodzimy do mundialowej części naszego dziennika. Przez cały dzień kibice obydwu drużyn napływali tłumnie do Dortmundu, gdzie o 21:00 zacznie się mecz Niemcy-Włochy. Przypomnijmy, że jutro taki sam szał ogarnie kibiców wieczornego meczu Francja-Portugalia na stadionie w Monachium. We środę w Paryżu 3 stadiony zostaną otwarte dla spragnionych wrażeń mundialowych kibiców. Mecz półfinałowy Francja-Portugalia będą mogli oni obejrzeć na za darmo na telebimach ustawionych na stadionach Charles w 13 i Jean Bouin. W 16 stadiony te otwarte zostały już z okazji meczu Francja-Brazylia. Tym razem dołączy do nich słynny Parc des Princes w 16. Kwalifikacja trójkolorowych do półfinałów podwyższyła nawet o połowę sprzedaż francuskich flag narodowych, twierdzą ich producenci. A co w kwestii ubraniowej na mundialu?
Znana jako Les Bleus, czyli niebiescy, piłkarska reprezentacja Francji w środowym półfinale Mistrzostw Świata po raz trzeci z rzędu zagra ubrana na biało. Tym samym Francuzi jako jedyni z czwórki półfinalistów nie zagrają w swoim podstawowym kolorze strojów. Niemcy ubrani będą w białe koszulki i czarne spodenki, Włosi wystąpią na niebiesko, a Portugalczycy, rywale Francuzów, w bordowych koszulkach i spodenkach. We francuskiej decyzji co do strojów można się doszukiwać pewnej skłonności do przesądów. Grając bowiem w białych strojach, Francuzi wygrali w 1/8 finału z Hiszpanią 3-1 oraz w ćwierćfinale z Brazylią 1-0.
Jak czytamy we wspólnym raporcie Szwedzkiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego i Współpracy oraz Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, osób nie odnotowano handlu żywym towarem związanego z prostytucją z Europy Wschodniej do Niemiec na marginesie piłkarskich Mistrzostw Świata. Obie organizacje opublikowały we wtorek wstępną wersję swego raportu. Jego pełna wersja ukaże się we wrześniu. Tu Paryż RFI, jeszcze dwie wiadomości, które zainteresują naszych słuchaczy w Polsce, obie pozostają w kontekście europejskim. Pierwsza jest natury prawnej.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zdecydował, że istnieją podstawy, by zająć się sprawą skargi Alicji 1000 przeciwko Polsce o odmowę usunięcia ciąży. Powódka, matka dwójki dzieci, cierpiała od wielu lat na poważną wadę wzroku. Kiedy w 2000 roku zaszła w ciążę, trzej okuliści potwierdzili, że istnieje ryzyko pogorszenia się stanu tego schorzenia. Odmówili jednak wydania zaświadczenia zalecającego usunięcie ciąży ze względów zdrowotnych. W drugim miesiącu ciąży wzrok Alicji 1000 pogorszył się. Jednak lekarz ginekolog, który ją badał w kwietniu 2000 roku w szpitalu publicznym w Warszawie, stwierdził, że nie ma medycznych podstaw do usunięcia ciąży ze względów zdrowotnych. Kobieta urodziła trzecie dziecko w listopadzie 2000 roku przez cesarskie cięcie. Po porodzie wskutek znacznej wady wzroku Alicji 1000 przyznano pierwszą grupę inwalidzką. Kobieta złożyła doniesienie do prokuratury na decyzję o odmowie usunięcia ciąży. Prokuratura umorzyła postępowanie, gdyż uznała, że nie ma bezpośredniego związku między decyzją ginekologa a pogorszeniem wzroku kobiety. W ocenie Alicji 1000 odmowa usunięcia ciąży w jej przypadku była naruszeniem artykułu 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który mówi o prawie do poszanowania życia prywatnego, artykułu 3 o zakazie nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz artykułu 13 o niedopuszczalności braku skutecznego środka odwoławczego. Alicja 1000 uważa też, że była dyskryminowana ze względu na płeć i niepełnosprawność.
Druga wiadomość dotyczy samochodów sprowadzanych do Polski z zagranicy.
Polska powinna zmienić zasady opodatkowania rejestracji samochodów i skończyć z dyskryminowaniem właścicieli pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Stanowcze stanowisko tej treści zajęła we wtorek Komisja Europejska i wysłała do polskiego rządu formalny list w tej sprawie. Komisja krytykuje obowiązujący system podatku rejestracyjnego płaconego podczas pierwszej rejestracji w Polsce. Jego wysokość zależy od wieku pojazdu. Im samochód starszy, tym większy podatek. Dla samochodów starszych niż 2 lata stawka znacznie wzrasta, dochodząc aż do 65% dla samochodów mających co najmniej 7 lat. Zdaniem Komisji Europejskiej takie rozwiązanie oznacza w praktyce wyższe opodatkowanie samochodów sprowadzanych z innych państw członkowskich, co jest sprzeczne z prawem Unii. W zeszłym tygodniu Komisja Europejska zaprotestowała już przeciwko obowiązującym w Polsce specjalnym kontrolom technicznym, którym podlegają przed rejestracją używane samochody sprowadzane z zagranicy. To przeszkoda w rejestracji sprowadzanych z zagranicy aut, a zatem, uznała Komisja, łamanie swobody przepływu towarów w Unii Europejskiej. Wymogu takich kontroli polskie prawo nie przewiduje bowiem w stosunku do identycznych samochodów, które już były zarejestrowane w Polsce. W obu przypadkach Polska dostała 2 miesiące na odpowiedź. Jeśli Bruksela uzna ją za niewystarczającą, skieruje sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.
Tu Paryż, Radio France International. Nadaliśmy dziennik Czas na przegląd prasy. Piotr Kamiński.
Warren Buffett jest nie tylko mitycznym inwestorem, który zebrał drugą po Billu Gatesie fortunę na świecie. Od niepamiętnych czasów prześladuje go myśl o śmierci, pisze Yves de Kerdrel w Le Figaro. Być może dlatego, że jego grupa zbudowana przez 40 lat nie opiera się na żadnych przemysłowych kompetencjach, lecz jedynie na jego nieomylnym węchu. Być może dlatego też Warren Buffett przekazał kilka dni temu 37 ze swych 44 miliardów dolarów fundacji Billa Gatesa. Jej 68 miliardów będzie odtąd 30-krotnie przekraczać budżet Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wiedzieliśmy, że Amerykanie mają skłonność do filantropii, ciągnie Kerdrel w Le Figaro. To jednak przekracza nasze europejskie pojęcia. Wynika to zapewne z 3 czynników. Po pierwsze, kapitalizm amerykański jest twardy. Nie bawi się w uczucia. Dowodzi tego na przykład zajadłość, z jaką Microsoft bił się na forum wymiaru sprawiedliwości o to, by jego dominująca pozycja nie była ani oficjalnie stwierdzona, ani niczym skrępowana. Warren Buffett nie miał żadnych skrupułów, gdy jako pierwszy akcjonariusz Coca-Coli wielokrotnie i brutalnie zmieniał kierownictwo firmy. Temu procesowi twórczego niszczenia poddani są wszyscy kapitanowie amerykańskiego przemysłu, a jego zwierciadlanym odbiciem jest wola odkupienia, wyrażona bezgraniczną wielkodusznością. Jak powiedział Warren Buffett, w dniu, gdy ogłosił swój gest, wiele jest dróg do raju, ale ta jest najbardziej ekscytująca. Wielkie fortuny ukuły powiedzonko, wedle którego kto daje biednym, daje panu Bogu, kto daje państwu, daje z siebie zrobić balona, łagodnie mówiąc. Po drugie, fakt, że magnaci amerykańscy rozdają tak szeroką ręką, wynika z amerykańskiego ducha pionierskiego. Oczywiście dzieci odziedziczą piękny spadek, będą miały z czego zbudować następną fortunę, a już w każdym razie z czego dobrze żyć do końca dni swoich. Za oceanem jednak pieniądze odziedziczone nie dorównują wartością pieniądzom zarobionym. W przeciwieństwie do Francji, gdzie spadek jest poza wszelką dyskusją, a pieniądze zarobione są z samej definicji podejrzane. Wziąwszy pod uwagę taką amerykańską mentalność, pozwolić dzieciom swobodnie szastać fortuną zebraną przez rodziców lub dziadków nie oznacza wcale ułatwić im życia. Po trzecie wreszcie, pisze Yves de Kerdrel w Le Figaro, jest jeszcze jeden w najwyższym stopniu amerykański powód takiej filantropii. Zawiera się on z kolei w maksymie: oddam społeczeństwu bardzo dużo, gdyż bardzo dużo od niego dostałem. Tym powodowali się już Rockefellerowie, rodziny Carnegie czy Getty. Wynika ona z drugiej protestantom chrystusowej przypowieści o talentach, sławiącej tych, co pozwolili owocować pieniądzom, jakie powierzył im Pan, a potępiającej tego, co je zakopał, by nic nie stracić, ale i niczego nie ryzykować. Przypowieść ta leży u podstaw znanej teorii Maxa Webera o przedsiębiorczości właściwej etyce protestanckiej, a jej doskonałą ilustracją są Bill Gates i Warren Buffett. Kapitalizm skuteczny, ale nie arogancki, bezwzględny, ale nie hegemoniczny, dumny ze swego sukcesu, ale nie trątadracki w stylu Donalda Trumpa. Oto zapewne dlaczego 2/3 Amerykanów uważa kapitalizm za najlepszy z istniejących systemów, podczas gdy 2/3 Francuzów nim gardzą. Oto również treści, którymi wciąż żywi się pionierski duch i amerykańskie marzenie, kończy Yves de Kerdrel w Le Figaro. I wszystko byłoby bardzo ładnie, jak w Świerszczyku i Płomyczku, a już szczególnie jak we wspaniałych czytadłach Ayn Rand, które polecamy Państwu na wakacje, gdyby nie chodziło o Billa Gatesa. To nam psia noga staje kością w gardle. Zanim się jednak pieniądze rozda, trzeba je najpierw zarobić. Pisze o tym Marie Jaigot w obszernym materiale zamieszczonym w Le Monde, a poświęconym Gazpromowi. Moskiewska korespondentka dziennika przypomina, że potęga koncernu, który w połowie i ciut posiada tak zwany klan petersburski, czyli ludzie Putina, skłoniła pewnego wysokiego urzędnika państwowego do pytania, czy aby niebawem Rosja nie zmieni nazwy na Gazprom. Najistotniejsze dla zachodu Europy jest to, że Gazprom, czyli Rosja, chce opanować cały system. Od wydobycia do kurka w kuchence. A choć wymachuje pryncypiami rynkowymi, domagając się dostępu do rynku zachodniej dystrybucji, o rewanżowym wpuszczeniu zachodnich kapitałów do wydobycia mowy nie ma. Tam panuje bezwzględny monopol reżimu. Europejczycy zostali jasno uprzedzeni, że Moskwa nie ratyfikuje karty energetycznej, jaką podpisała 12 lat temu, i przewiduje swobodny przepływ ropy i gazu. Zresztą sama idea swobodnego przepływu czegokolwiek musi być wstrętna byłemu oficerowi KGB, który swoich partnerów w G8 nazywa miło tłustymi kocurami. Gdzie są wasze złoża gazowe? Zapytał pan Kremla na szczycie z Unią w Soczi 25 maja. Nie macie ich, a więc oczekujemy od was kompensaty. Tymczasem już nawet dzieci boją się gazowego luda, jak żartował dziennik ekonomiczny Wiadomości. Pytanie tylko, czy jest czego i czy Gazprom, jak cała potęga typu sowieckiego, nie stoi aby na bardzo krótkich nóżkach. Według ekspertów cytowanych w Le Monde, wprawdzie Rosja posiada ponad 1/4 światowych zasobów gazu. Może jej go jednak zabraknąć już za 3 lata. Wydobycie wspiera się bowiem w 80% na 3 złożach, a te są na wyczerpaniu. Tymczasem Gazprom za mało i za wolno inwestuje, a z nowych złóż na północy będzie coś w roku 2010 albo jeszcze dużo później. Sama eksploatacja kolosalnych złóż z półwyspu Jamal wymaga 65 miliardów dolarów. Tymczasem przez ostatnie 7 lat Gazprom zainwestował w sumie 12. Woli wykupywać wszystko, co się da, a jego koszta eksploatacyjne nieustannie rosną. Bez partnerstwa z Zachodem, który ma technologię, realizacja projektów będzie niemożliwa. Tymczasem, jak wiadomo, to jest sektor strategiczny i o żadnej autentycznej współpracy mowy być nie może. Od roku Duma odkłada zresztą na później ratyfikację ustawy o ograniczeniu dostępu firm zagranicznych do owego sektora. Shell, już zaangażowany w projekt Sachalin 2, będzie musiał zapewne zwrócić swe akcje Gazpromowi. Małe firmy zaś, takie jak Lukoil, nie są zainteresowane wzrostem, co i nic dziwnego. Rynek wewnętrzny ma ceny zablokowane, a do zagranicznego zablokowany jest dostęp, bo Gazprom ma praktyczny monopol gazociągów. W rezultacie Lukoil sprzedaje gigantowi gaz po 22 dolary, a Gazprom zarabia na nim ponad 10 razy więcej. Tymczasem wewnętrzne spożycie nieustannie rośnie. Rosja jest drugim konsumentem gazu na świecie po USA, a jej PKB wynosi 20 razy mniej. 90% konsumentów rosyjskich nie zna zresztą pojęcia licznika gazowego. Nie ma nawet pewności, że będzie czym wypełniać prezent Schrödera dla Putina, czyli gazociąg pod Bałtykiem. Wielki i bardzo kosztowny gazociąg Blue Stream, wiodący do Turcji, wykorzystany jest w 30%. Jeżeli zima 2008 będzie ciężka, mówi cytowana w Le Monde specjalistka z Uniwersytetu Stanford, Gazprom może stanąć przed wyborem: albo odcinamy gaz Rosjanom, co głosują, albo Zachodowi, który płaci dewizy.
Francuską prasę przejrzał Piotr Kamiński. Tu Paryż, RFI, a co nowego w Unii Europejskiej? Piotr Moszyński.
Napływające dziś wiadomości z różnych stron Europy i z instytucji unijnych dobrze ilustrują problemy, z jakimi musi się borykać Europa, by rzeczywiście osiągnąć na swoim terytorium to, co najogólniej nazywa się integracją. Zacznijmy od problemów z integracją kulturowo-wyznaniowo-polityczną. Oto badanie przeprowadzone na zlecenie dziennika The Times i telewizji ITV News ujawniło symptomatyczne wewnętrzne rozdarcie brytyjskiej społeczności muzułmańskiej, które jest o tyle interesujące, że może występować także w innych krajach europejskich, w których społeczność ta jest liczna. Nieco ponad 1/10 muzułmanów mieszkających w Wielkiej Brytanii uważa, że sprawcy samobójczych zamachów na metro i autobus w Londynie w lipcu zeszłego roku to męczennicy. Natomiast ponad połowa badanych przyjmuje najwyraźniej zupełnie inne postawy. Uważa mianowicie, że władze nie dość sprawnie radzą sobie z terroryzmem. Czy, jak to określa The Times, znacząca mniejszość może dyktować swoje nastawienia większości, czy też będzie musiała się jej podporządkować? Oto istota całego problemu. By poznać bliższe szczegóły sondażu, łączymy się z naszą londyńską korespondentką Magdaleną Laudańską.
Opublikowana na kilka dni przed zbliżającą się pierwszą rocznicą zamachów londyńskich ankieta Timesa i niezależnej telewizji na temat stosunku do terroryzmu i społeczności islamskiej w Wielkiej Brytanii wykazuje dość jasno pogłębiającą się przepaść między znaczącą mniejszością islamską i resztą społeczeństwa. 13% muzułmanów na Wyspach Brytyjskich uważa, że jest w stanie wojny z resztą społeczeństwa. Oznaczać to może, że około 150 tysięcy spośród ponad 1,5-milionowej rzeszy obywateli wyznania islamskiego stanowi potencjalną armię rekrutów do akcji terrorystycznych. Trzeba powiedzieć, że aż 4 spośród 5 obywateli brytyjskich spodziewa się kolejnych zamachów bombowych w Zjednoczonym Królestwie, a 3/4 uważa, że społeczność islamska traktowana jest podejrzliwie. Interesujące jest również to, że prawie połowa brytyjskich muzułmanów akceptuje konieczność monitorowania całej społeczności, aby zapobiec dalszym aktom terroryzmu i wręcz uważa, że rząd powinien zająć jeszcze bardziej twarde stanowisko w tej sprawie. Około 56% uważa, że rząd do tej pory nie opanował zjawiska terroryzmu i oczekuje od niego bardziej skutecznej akcji w stosunku do ekstremistów we własnych szeregach. Times w analizie ankiety cytuje najwyższego rangą policjanta wywodzącego się ze społeczności islamskiej, który powiedział wprost, iż ankieta wykazała, że jest w szeregach tej społeczności mniejszość, która stanowi zagrożenie. Premier Tony Blair, odpowiadając na pytania Komisji Parlamentarnej w Izbie Gmin, powiedział, że rząd w pojedynkę nie wykorzeni ekstremizmu. Blair zaapelował do przywódców społeczności islamskiej, aby wypowiadali się nie tylko przeciwko metodom ekstremistów, ale także ich ideologii. Zaapelował też do umiarkowanej większości islamskiej, aby aktywnie włączyła się w walkę przeciwko ekstremizmowi. Blair skomentował w ten sposób wypowiedź islamskiego polityka Sadika Khana, który ostro skrytykował brak według niego wystarczającej reakcji rządu na zeszłoroczne ataki bombowe w Londynie. Jest to również odpowiedź posłom zarzucającym rządowi brak eliminacji źródeł terroryzmu, takich jak społeczna alienacja czy bezrobocie. W ripoście na zarzuty Blair powiedział również, że fakt, iż po 7 lipca nie doszło do kolejnych aktów terrorystycznych, jest widocznym sukcesem obecnego rządu i służb bezpieczeństwa. Wątpliwe jest jednak, czy zapewnienia te poprawią poczucie bezpieczeństwa przeciętnego obywatela w Zjednoczonym Królestwie. Dla RFI z Londynu mówiła Magda Laudańska.
Europa miewa problemy nie tylko w dziedzinie kulturowo-wyznaniowej, ale także językowej. Stara się je rozwiązywać jak najlepiej, ale nie zawsze odbywa się to bez oporów. Najświeższym tego przykładem są uwieńczone właśnie powodzeniem starania o wprowadzenie do instytucji europejskich języka katalońskiego. Tym samym po raz pierwszy do unijnych instytucji wkroczył regionalny język Unii Europejskiej. Jest to więc ważna premiera. Katalończycy będą mogli uzyskiwać informacje na temat prac Parlamentu Europejskiego w swoim języku, a nie jak dotychczas tylko po hiszpańsku. Na wniosek Parlamentu Katalonii decyzję w tej budzącej wiele kontrowersji sprawie podjęło w poniedziałek wieczorem prezydium Parlamentu Europejskiego, czyli przewodniczący Josep Borrell, który sam jest Katalończykiem, i jego 14 zastępców. O stopniu kontrowersyjności tego problemu świadczy to, że o wyniku głosowania przesądził zaledwie 1 głos za więcej. Zwolennicy przyznania Katalończykom prawa do uzyskiwania informacji z Parlamentu Europejskiego po katalońsku podkreślają, że językiem tym posługuje się w Hiszpanii aż 14 milionów osób, czyli więcej niż Litwinów, Słowaków czy Czechów mówiących w swych narodowych językach i mających prawo do ich używania jako urzędowych języków Unii. Przeciwnicy tej decyzji są zdania, że to niebezpieczny precedens, który może otworzyć prawdziwą puszkę Pandory z całą serią podobnych żądań tego rodzaju ze strony na przykład Bretończyków, Basków, Walijczyków czy Kaszubów. Trochę ich uspokaja jedynie to, że kataloński nie stanie się jednak 22. językiem urzędowym Unii Europejskiej, a sesje Parlamentu Europejskiego nie będą na niego tłumaczone. Katalończycy będą natomiast mieli prawo pisemnie zwracać się do brukselsko-strasburskiego parlamentu i uzyskiwać w swoim języku dokumenty przyjęte przez eurodeputowanych.
Słuchajcie Państwo nadal Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania piosenki. Dzisiaj proponuję Jane Birkin. Muszę przyznać, że uwielbiam brytyjski akcent w języku francuskim. To zresztą jedyny, który naprawdę w tym języku uwielbiam. A zwłaszcza jeśli jest to wykonanie Jane Birkin, która zwłaszcza 30 lat temu była piękną, młodą, delikatną lilią przeflancowaną z brytyjskiej ziemi do Francji. Posłuchajmy w jej wykonaniu piosenki Di Duda.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
A teraz już Krzysztof Rutkowski, jego paryskie pasaże.
Mówcie sobie, co chcecie, ale ja uważam, że Napoleon III, chociaż przeciętnym okazał się cesarzem, to jednak on właśnie uratował Paryż od zagłady. Zaufał baronowi Osmanowi, a Osman poprzebijał i przewietrzył miasto po mistrzowsku. Żadna wojna nie wyburzyła tyle domów w Paryżu, ile rozbili murów paryscy robotnicy z rozkazu prefekta Sekwany. Nikt nigdy nie odważył się tak rewolucyjnie rzeźbić przestrzeni. W porównaniu z czynem Osmana, późniejsze zwariowane paryskie pomysły z wieżą Eiffla, piramidą na dziedzińcu Luwru, centrum Pompidou, łukiem braterstwa na La Défense i wielką biblioteką zdają się jedynie nieśmiałą dziecięcą igraszką. W czasach drugiego cesarstwa uliczne latarnie na gaz zaczęły oświecać drogę flanerowi i włóczącemu się po bulwarach wytyczyły szlak, by niebo dopełniało każdą perspektywę, otwierając każdej stronie widok i by kierujące myśli przechodnia w stronę rzeczy wielkich i wzniosłych się zwracały. Osman wpisał w perspektywę paryskich bulwarów nieskończoność i absolut, na zawsze. W czasach Napoleona III miasto zmieniło się w oczach na przedsionek bogańskiej świątyni, a spacer w połyskliwym blasku gazowych latarni przemieniał się w czyhanie na Boga. Transgresję miasta utrwalił wielki artysta obiektywu, który pracował tylko i wyłącznie za pieniądze na zlecenie paryskich urzędników, Charles Marville. W salach wystawowych Biblioteki Historycznej miasta Paryża możemy podziwiać jego znakomite fotografie. W roku 1858 Charles Marville podpisał umowę z władzami miasta na fotografowanie starego Paryża, skazanego na nieistnienie, i na zdjęcia nowego miasta, symbolu zdrowia i higieny, w którym, zdaniem cesarza i jego barona, mieszkańcy powinni ozdrowieć również na duszy. Marville liczył sobie wtedy 42 lata i był znanym ilustratorem, pejzażystą. Litografował wybrzeża Saony i Sekwany, lasy i pola rozmaite, sporządził portrety Wiktora Emanuela i szkicował rzymskie ruiny. Romantyczny ilustrator romantycznych wydawnictw, które w latach 30. XIX wieku sprzedawały się we Francji znakomicie. Romantykiem pozostał do końca dni swoich. Na fotografiach świeżo zaprojektowanego lasku bulońskiego widzimy samotną postać kontemplującą toń sztucznego jeziora i strzeliste sosny wkopane przedwczoraj w nawiezioną końskim nawozem grebę. Założę się, że artysta minę ma tragiczną, choć z daleka jej nie widać, i cierpi na duszne rozdarcia. Identyczną prawie fotografię przedstawiającą Dolinę Mickiewicza koło Kowna z zadumanym młodzieńcem dostałem z Litwy od mej florentyńskiej przyjaciółki. W odróżnieniu od lasku bulońskiego, Doliny Mickiewicza nikt specjalnie nie kopał ze względów higieniczno-estetycznych. Seria niezwykłych fotografii paryskiego nieba z roku 1855, zdjętego z balkonu mieszkania Marvilla przy ulicy Świętego Dominika, ujawnia romantyzm jego duszy w sposób orgiastyczny. Prawie równa linia dachów miasta z prowokacyjnie sterczącą kopułą inwalidów. Na niebie dzieją się rzeczy straszne. W blaskach wschodzącego lub zachodzącego słońca walczą ze sobą kolumny duchów jasnych z kolumnami duchów ciemnych o panowanie nad światem. Promienie wydają na jaśnie liczne znaki i symbole. Zdało mi się, że na jednym z kalotypów dostrzegłem smutną postać Napoleona I w welonie z mgły pochyloną nad mapą Europy. Mogłem się jednak przewidzieć, bowiem oglądałem fotografię w silnym świetle gazowej latarni.
Radio Świata. RFI, la radio du monde.
Po Paryżu z litografii Merwila posłuchajmy Anny Bernhardt, Myszkując w sieci.
Piszę do niej, że nowy portal francuski uruchomiony przez Państwowy Instytut Geograficzny jest już dostępny. Portal ten, który niedawno był bohaterem pierwszych stron francuskich dzienników, padł bowiem od razu od momentu uruchomienia ofiarą własnego sukcesu lub nieudolności administratorów. Przez pewien czas, choć o geoportalu huczał w prasie i mediach, nie można było sprawdzić, czy ta reklama jest naprawdę zasłużona. Nie jest to pierwszy przypadek we Francji, że wirtualna przestrzeń pęka w szwach, zwłaszcza tak szeroko reklamowane serwisy państwowej administracji czy instytutów okazują się źle przygotowane do masowych odwiedzin francuskich internautów. Pierwszą ofiarą swojego sukcesu były, przypomnijmy, witryna urzędu podatkowego, na której można było wypełniać formularze. Notabene w tym roku już 20% podatników francuskich spełniło swój obowiązek za pomocą internetu. Drugą ofiarą było udostępnione kilka miesięcy temu w przestrzeni wirtualnej archiwum Państwowego Instytutu Audiowizualnego, ale już wszystko wróciło do normy, podobnie jak ostatni przebój, czyli geoportal.fr, gdzie można zobaczyć mapy całej Francji, zdjęcia satelitarne, odnaleźć własne ulubione kąty czy prześledzić trasę, jak się udać na wakacje. Dodajmy na marginesie, że podczas gdy szarzy obywatele próbowali się bezskutecznie przebić na te strony, w pierwszym dniu oficjalnego ich uruchomienia zostały one pokazane samemu prezydentowi Republiki. Jacques Chirac zapowiadał w swym przemówieniu programowym, że rozwój nowych technologii będzie jednym z priorytetów jego polityki. Geoportal jest jednym z punktów tego planu, a w programie jest też wielki projekt Europejskiej Biblioteki Cyfrowej. A propos książek, odnotujmy inną inicjatywę, niepaństwową i nie na tak wielką skalę na razie, ale wszystko zależeć będzie od samych internautów. W Polsce powstał pierwszy portal internetowy, który umożliwia wymienianie się książkami za darmo. Pod adresem podaj.net internauci zamieścili już prawie 2000 tytułów. Portal ten jest przykładem idei tzw. Web 2.0, czyli serwisu społecznościowego tworzonego i zarządzanego przez samych internautów. Każdy, kto chce dołączyć do grona użytkowników podaj.net, musi dodać do bazy serwisu minimum 3 książki. Jeśli któraś z tych książek zostanie zamówiona, a następnie odebrana przez innego użytkownika, system przyznaje punkt. Dzięki temu możliwe staje się zamówienie książki od kogoś innego. Sama wymiana odbywa się bezpłatnie. Użytkownicy wysyłają książki pocztą. Jedynym kosztem jest więc opłata za przesyłkę pocztową. Portal niedawno ujrzał światło dzienne, a raczej wirtualne. Zarejestrowanych jest już prawie 500 internautów, a 180 osób aktywnie korzysta z serwisu i wymienia się książkami, jak informują polskie media. Prezydent Putin odpowie na pytania rosyjskich i zagranicznych internautów. Można przeczytać na witrynie kremlowskiej. Prezydent rosyjski odpowie w czwartek, ale nie będzie to czat na żywo, bo pytania można zgłaszać wcześniej albo na rosyjskim portalu Yandex, albo z zagranicy za pośrednictwem portalu BBC. Depesza AFP, informująca o tym wyjątkowym wydarzeniu niebędącym w zwyczajach rosyjskich przywódców, podkreśla, że autorem tego pomysłu jest amerykańska agencja Ketchum, zatrudniona przez Putina, by poprawić obraz Rosji w oczach opinii międzynarodowej, zwłaszcza przed zbliżającym się szczytem G8. Dodajmy tylko, że AFP sugeruje, że przywódca Kremla nie będzie odpowiadać na żywo internautom. Na stronach BBC po rosyjsku natomiast zamieszczono informację, że prezydent Putin podłączy się do wirtualnej przestrzeni w czwartek o godzinie 17 czasu Greenwich. BBC Russian.com przewiduje nawet bezpośrednią wideotransmisję.
To była Anna Bernhardt, która myszkowała w sieci.
Thank you.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Jakby dochodzimy do końca naszej audycji, ale jeszcze zostało nam trochę muzyki, muzyki jazzowej. Za chwilę dalsza część naszego programu. Słuchamy.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Dzisiejszy kwadrans jazzu postanowiłam poświęcić Paryżowi. W końcu była to stolica jazzu, więc utworów mu poświęconych jest bez liku. Ja wybrałam tylko kilka, a na początek proponuję Juliette Gréco i Sous le ciel de Paris.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. De musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 8 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. arc-en-ciel.
Champs-Élysées to ponoć najpiękniejsza aleja świata. W ostatnich latach jej uroda jeszcze się poprawiła, od kiedy przywrócono jej dwa rzędy drzew i nieco zuniformizowano wygląd tarasów, kawiarenek, barów i restauracji, zobowiązując właścicieli do ograniczenia się do trzech kolorów – białego, czerwonego i niebieskiego, czyli kolorów narodowych Francji. Paryskie pola elizejskie były od zawsze jednym z ulubionych tematów twórców najróżniejszych gatunków sztuki. Posłuchajmy, jak grał na ich temat Sidney Bechet, który Francję uczynił swą drugą ojczyzną. Promenade aux Champs-Élysées i Sidney Bechet. Drugą pod względem popularności paryską ulicą jest niewątpliwie Boulevard Saint-Germain-des-Prés, a sławę swą w największym stopniu zawdzięcza właśnie jazzowi. Nic dziwnego, że i ta ulica często pojawia się w tytułach słynnych utworów słynnych muzyków. Ja proponuję Państwu wysłuchanie dzisiaj kompozycji Django Reinharda Nuit de Saint-Germain-des-Prés, czyli Noc na Saint-Germain-des-Prés. To na zakończenie dzisiejszego spotkania z jazzem jeszcze raz Sydney Bechet, tym razem bez wchodzenia w szczegóły paryskiego krajobrazu, ale nadal bardzo spacerowo. Trottoir de Paris, czyli paryskie trotuary.